Ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Za nami ważne uroczystości, ważny czas, uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Za nami skupienie na Eucharystii, na tej miłości, która się w jakiś sposób zmaterializowała, w tym sensie, że Jezus nam zostawił siebie.
Dał nam siebie, byśmy go mieli, byśmy nie byli sami. Dał nam siebie przede wszystkim, byśmy mogli się nim pożywiać. Bo w Eucharystii pierwszy sens to jest pokarm. To Chrystus, który daje nam siebie, byśmy go spożywali, byśmy się nim żywili. Wszak powiedział, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, po to byśmy go spożywali i coraz bardziej w niego się przemieniali. Byśmy stawali się coraz bardziej do niego podobni. Tak bardzo, bardzo biologicznie przecież dobrze wiemy, że mówi się nieraz, że człowiek jest tym, co je. Zatem mamy spożywać, by coraz bardziej do niego się upodabniać. Ale także w dziejach Kościoła pojawił się też ten drugi wymiar Eucharystii, który dziś dla nas jest bardzo ważny i który wczoraj w uroczystości Bożego Ciała bardzo był zaakcentowany, mianowicie adoracji. Bo tak naprawdę taka pobożność eucharystyczna, jaką mamy ją dziś, wykształcała się przez kolejne wieki. Oczywiście Eucharystię przechowywano ją po mszy świętej, po celebracji dla chorych, dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć, po to, by zanosić ją też tym, którzy nie mogli być na Eucharystii, ale jeszcze takiego kultu eucharystycznego, adoracyjnego, jaki mamy dziś, wówczas nie było. On się pojawił. Dziś myślę, że jest takim ważnym elementem, zwłaszcza dla Kościoła łacińskiego, dla Kościoła zachodniego. Inaczej on wygląda w kościołach wschodnich. Nie jest to tak rozwinięte jak u nas, ale to jest takie nasze. I właśnie procesja Bożego Ciała, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa była wielką okazją do tego, by Chrystusa uczcić. W procesjach, w adoracjach, w nabożeństwach eucharystycznych uświadamiajmy sobie, że to jest On. I to jest przepiękne, kiedy ta wielka procesja, często licząca tysiące ludzi, procesja z przepiękną oprawą, z asystą rozbudowaną, pięknymi baldachimami, ze wspaniałymi, często zabytkowymi, drogocennymi monstrancjami, z wielką rzeszą duchowieństwa, osób zakonnych, wiernych, ze śpiewem, z orkiestrami, tak jak to było tutaj w Częstochowie. I to wszystko ze względu na taki mały kawałek chleba. To wszystko ze względu na tego, który skrywa się w tym chlebie, który jest w tym chlebie, ze względu na Pana. To przedziwne i wielu pewnie i patrzy na nas ze zdziwieniem, czasami z niezrozumieniem, że my dla tego kawałka chleba tak wiele robimy, ale to jest Pan.
Tak, a Chrystus przecież podczas ostatniej wieczerzy, przełamując chleb, mówił, oto ciało moje, nie mówił, to jest, nie wiem, na pamiątkę mojego ciała, tylko tych słów właśnie użył.
Nie powiedział, to oznacza, to jest jakby. Mhm. Przekład jest bardzo prosty, Jezus użył bardzo prostych słów. To jest. Tu nie ma co doszukiwać jakiegoś symbolizmu, nie ma co szukać jakichś drugich znaczeń. Jezus powiedział wprost, to jest ciało moje. Nie pozostawił nam tu wiele zagadek, tym bardziej, że przez wieki także nas upewniał o tym przez cuda eucharystyczne. I to zarówno te przed wiekami, te daleko od nas, ale jak i też te zupełnie nam współczesne, bo warto zauważyć, że w ostatnich latach takie dwa bardzo spektakularne, jak to się nazywa fachowo, wydarzenia eucharystyczne miały miejsce w Polsce. Mianowicie w Sokółce i w Legnicy. Do dziś badane, dziś mamy też znacznie więcej narzędzi do tego, by zbadać te zjawiska, ale im głębiej, im bardziej badamy, tym bardziej zadziwiają tym, co odnaleziono. Że rzeczywiście to, co pozostało po tych wydarzeniach, te tkanki, bo tak to określono, są fragmentami ludzkiego serca. Te tkanki żyją, nie rozkładają się. Zupełnie powinno być naturalne, że się rozłożą. Tymczasem nie rozkładają się, żyją i ciągle umierają. To jest przedziwne. Parametry medyczne tej tkanki wskazują, że to jest serce w stanie agonii. To przeciekawe i rzeczywiście lektura tych wyników, często te wyniki, te badania przeprowadzali nieświadomi zupełnie tego, co badają lekarze, nieraz będący zadeklarowanymi ateistami. Tym bardziej to zadziwia i pokazuje miłość Pana, który raz po raz przypomina, to ja jestem. Rozumie naszą trudność w wierze. Eucharystia jest jedną z najtrudniejszych tajemnic wiary. Bo przecież widzimy chleb, widzimy wino, a mamy widzieć w tym ciało i krew. A on mówi, to ja jestem. To trudno może zrozumieć, ale to ja jestem.
Powracamy do rozmowy. Przypomnę, że jak prawie w każdy piątek z księdzem Mariuszem Bakalarzem komentujemy życie Kościoła Częstochowskiego, centralna procesja eucharystyczna, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie, uroczystości te, które były w parafiach, za nami, a co przed nami? Przed nami między innymi 10. to taki mały jubileusz, pielgrzymka liturgicznej służby ołtarza archidiecezji częstochowskiej. Ta pielgrzymka odbędzie się w archidiecezjalnym sanktuarium dzieci fatimskich w Pajęcznie. Takie miejsce piękne.
Piękne, ciągle odkrywane, takie małe sanktuarium, parafia Bożego Narodzenia w Pajęcznie, tak zwana nowa parafia w Pajęcznie i tam właśnie też takie archidiecezjalne sanktuarium dzieci fatimskich. W tym roku ono też będzie miejscem, to miejsce co roku zmienia się, miejscem tej pielgrzymki liturgicznej służby ołtarza, czyli krótko mówiąc ministrantów, tak byśmy to pewnie uprościli, choć to są i ministranci, to są także lektorzy, to są ci, którzy posługują w liturgii, także schole liturgiczne też biorą w pewnym sensie udział w tej posłudze liturgicznej, bo przecież muzyka liturgiczna nie jest dodatkiem, ale jest częścią liturgii. I co roku liturgiczna służba ołtarza pielgrzymuje, gromadzi się. To jest też taki moment, żeby się poczuć razem, spędzić ten czas. To jest czas i na modlitwę, i na rekreację. W programie tegorocznego spotkania jest, no oczywiście, msza święta, jakżeby inaczej. Ona jest centrum tego spotkania, no bo jakżeby liturgiczna służba ołtarza nie miała spotkać się przy ołtarzu. Ale jest także i koncert księdza Jakuba Bartczaka, są też zabawy, po to, by to był czas takiej wspólnej radości. Dziś widzimy pewne zjawisko, że coraz mniej, może mamy ministrantów z różnych przyczyn, może i sami młodzi chłopcy czy dziewczynki jakoś mniej garną się do tej posługi, może rodzice nie zawsze im w tym pomagają, ale są i są i nie tylko, są przecież po to, by służyć przy ołtarzu, by podać ampułki, by pomóc księdzu, ale oni spełniają też ważną rolę. Tych, którzy pokazują nam też, że da się żyć z Chrystusem, że da się przy Nim być. No i tak jak się modlimy o powołania kapłańskie, zakonne, to może warto by się też czasami modlić o powołania do liturgicznej służby ołtarza. Bo jest to też pewne takie szczególne powołanie, które też jest szkołą powołań. Bo przecież wielu z później tych, którzy decydują się na wybór kapłaństwa czy życia zakonnego, rozpoczyna swoją przygodę z Panem, uczenie się Pana, tą bliskość właśnie od liturgicznej służby ołtarza. Tam się rodzi wiele powołań, tam się rodzą te historie, które później prowadzą do tego, że ci, którzy przy ołtarzu służyli, później stają przy nim znowu, ale już w zupełnie innej roli.
Tak, a jeżeli nawet nie pójdą tą drogą w tym życiu chrześcijańskim, to też poprzez służbę są w stanie więcej zrozumieć z tajemnicy Eucharystii, być bliżej Kościoła, pogłębiać swoją wiarę. Myślę, że to jest bardzo ważne. No i taki aspekt wspólnotowy też myślę, że jest bardzo, bardzo istotny. Ja tak podglądam trochę życie wspólnoty ministrantów i lektorów w archikatedrze Świętej Rodziny. To tam po prostu kipi życie, wyjazdy, spotkania, wspólne posiłki. No i oczywiście ta codzienna służba przy ołtarzu, bycie przy ołtarzu na co dzień.
Tak, to nasi archikatedralni ministranci, nawet mający swój profil facebookowy, można tam śledzić, cóż tam oni porabiają.
Tam też zaglądam.
To jest też piękne, bo tam są i chłopcy starsi i młodsi. Są tacy dwumetrowi i są tacy, no, metrowi.
Dwumetrowy to już zdał maturę, zdaje się.
Ale jest. I to są ci, którzy dopiero się uczą i ci, którzy już są doświadczonymi ministrantami. I oni rzeczywiście stanowią przeciekawą wspólnotę. Wzajemnie się o siebie troszczą. Jest tam wiele takiego wzajemnego szacunku, opieki, ale też uczą się ci mniejsi zapatrzeni w tych starszych. Starsi patrzą też z troską na młodszych. To bardzo, bardzo piękny taki obraz i rzeczywiście to jest szkoła wzajemnego szacunku, tego co ludzkie, ale i też tego co Boże, o czym pani redaktor mówi. Bo właśnie lektorzy są tymi, którzy czytają Słowo Boże. Czytają, ale sami też przecież czytając o nim myślą, znając więc więcej. Pewnie nikt tak jak ministranci, no może jeszcze organiści, wysłuchają tylu kazań, uczestniczą w tylu nabożeństwach, mają okazję też do tego, by swoją wiedzę religijną pogłębiać i w końcu przecież są przy ołtarzu, przy Panu są. To już bliżej jest tylko ksiądz, a później już są oni, no to któż może być bliżej i w tej bliskości przecież, no, też jakoś ich serca się przemieniają, jeśli tylko otworzą serca i dadzą Panu Bogu szansę.
Przypomnę, że z księdzem Mariuszem Bakalarzem rozmawiamy o tym, czym żyje Kościół. I jeszcze na koniec chciałabym, żebyśmy kilka słów powiedzieli o dyspensie, bo na 9 dzień czerwca arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, udzielił wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji częstochowskiej dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. To tak czytam z tego, co zostało napisane na stronie archiczest.pl. Tam też zachęcam, żeby zaglądać, szukać informacji o życiu Kościoła. Ale chciałam tak podpytać, bo ksiądz arcybiskup do tego zachęca, żeby przy tej okazji też trochę wyjaśnić, czym jest w ogóle ta wstrzemięźliwość, co to znaczy, że jest dyspensa, skąd się to wzięło.
Piątkowa wstrzemięźliwość, nazywana piątkowym postem, polega na tym, że każdy katolik, który ukończył 14 rok życia, zobowiązany jest do tego, by tego dnia powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych. Choć dzisiaj to pewnie będzie wymagać troszkę i takiego uzupełnienia ta praktyka, bo coraz więcej mamy osób, które po prostu mięsa nie jedzą, są wegetarianami czy weganami. No i cóż mogą powiedzieć? No, my pościmy przecież cały czas. Albo no, my chcielibyśmy popościć, a nie możemy. To jest taki mały znak naszego umartwienia. Dla nas każdy piątek jest przypomnieniem i tego jednego szczególnego piątku, Wielkiego Piątku, i jest dniem pokuty. Pokuta nam się niestety często kojarzy tylko z taką symboliczną pokutą, którą otrzymujemy przy sakramencie spowiedzi. Tą symboliczną pokutą czasami jest modlitwa, czasami jakieś czyny, ale one nie mają być jakimś wyrównaniem, jakimś tylko zadośćuczynieniem, ale mają nakłaniać do przemiany. Ten post piątkowy jest oczywiście dyscypliną kościelną. Nie jest z nakazu Pana Boga, jest z nakazu Kościoła, dlatego można od niego dyspensować, o czym zaraz powiemy, ale jest takim nakłonieniem do tego, by tego dnia, choćby przez taki bardzo symboliczny, wcale jakoś niedolegliwy gest, jak to, że powstrzymujemy się od jedzenia mięsa, jakoś wynagrodzić Panu Bogu. Oczywiście nie wynagrodzimy Mu w żaden sposób, ale to ma być takie wynagrodzenie, które nas nakłania do przemiany, a początkiem przemiany jest świadomość. Zatem to powstrzymanie się od spożywania mięsa przypomina nam o naszej grzeszności, naszej słabości, o tej odkupieńczej misji Chrystusa, o tajemnicy krzyża, o sensie tego, co się wydarzyło, i nam przypomina, że no, trzeba się nawrócić. Więc zwykła kiełbasa może nas naprowadzić do nawrócenia, jak się okazuje. Pewnie problemem jest to, że my coraz rzadziej o tym mówimy. My w sensie księża. I to jest pewnie też to, co ksiądz arcybiskup napisał, żeby przypomnieć, bo coraz rzadziej o tym pamiętamy. Odwiemy, że w piątek nie jemy mięsa, ale po co? A jak nie rozumiemy po co, to trudniej nam to przyjąć. I może nie tylko pewny zwyczaj, ale ten nakaz jakoś staje się pusty, jeśli nie napełniamy go treścią. Powiedziałem, że jest to dyscyplina kościelna, jest to nakaz prawa kościelnego, zatem można od niego dyspensować, czyli w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach ten zakaz uchylić. Tak się dzieje dziś, ponieważ wiele osób przeżywa tego dnia spotkania rodzinne, to jest ten tak zwany długi weekend, dziś jest też wiele ślubów. Zatem osoby, które uczestniczą w jakichś spotkaniach rodzinnych albo same je organizują, by no może nie w pewien sposób nie komplikować, no albo ktoś jest zaproszony na jakąś uroczystość, no i miałby z tego powodu wyrzuty sumienia, że na przykład podano dania mięsne, dlatego udziela się takiej dyspensy, czyli na ten szczególny czas, na tę okoliczność uchyla się to prawo, ale tak jak tam ksiądz arcybiskup też wskazał, w ramach pewnego zadośćuczynienia naznaczył modlitwę w intencji powołań, ale też jakieś dobrowolne czyny miłosierdzia, byśmy też jakoś zadośćuczynili w inny sposób. Korzystamy z tego przywileju, z tej dyspensy, ale w inny sposób jakoś to nasze nawrócenie przeżyli. I takie okazje rzeczywiście. Te dyspensy są paradoksalnie okazją do tego, by przypomnieć sobie o tym, że jest ten piątkowy post. Bardzo symboliczny, ale bardzo ważny. Niby drobiazg, ale może nam przypomnieć o tak wielkiej sprawie, jak nasze nawrócenie.
Bardzo dziękuję za to spotkanie dziś, za te refleksje i z nią słuchaczy zostawiamy. Dziękuję bardzo, ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.